Witam przede wszystkim braci w zborze w Rybniku, dla których ta dzisiejsza usługa jest głównie dedykowana. I witam także wszystkich innych słuchaczy, bo nie wiem, czy Państwo wiecie w Rybniku, że leci także druga transmisja na Facebooka dla różnych innych zainteresowanych osób, bo okazuje się, że tacy są, więc wykorzystujemy różne takie usługi maksymalnie, jak tylko jest to możliwe. Dwa tematy dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić, które myślę, że będą dla nas wszystkich korzystne. Zawsze czegoś nas nauczą. Biblia jest taką skarbnicą różnych tajemnic Bożych i zrozumienie tego, co Bóg tam nam zostawił, jest dla mnie osobiście zawsze bardzo, bardzo ważne i ciekawe. To jest jakby list, który Bóg napisał do nas. Większość chrześcijan nie interesuje się za bardzo treścią Biblii. Ci, którzy się interesują, bardzo często nie rozumieją jej bardziej złożonych, skomplikowanych zapisów i wcale im to nie przeszkadza. I nie rozumieją połowy Biblii, nie rozumieją 90% czasami Biblii i nic. I nie chcą zrozumieć. Dzisiejszy nasz temat będzie próbą zrozumienia takiego jednego, też bardziej zagadkowego stwierdzenia, które w Biblii się znajduje. I dlaczego tak Bóg, a właściwie nasz Pan, bo ten nasz Pan w objawieniu to wypowiedział, dlaczego On tak powiedział? No ale żeby nie przedłużać napięcia, podam od razu temat. Już z tematem, bo Państwo się wszyscy zorientujecie, jakie to dziwne, zagadkowe stwierdzenie mamy na myśli. A temat nasz to śmierć jako błogosławieństwo. Śmierć jako błogosławieństwo. Czy śmierć może być błogosławieństwem? Oto jest pytanie. Niektórzy pomyślą sobie, może mam na myśli wtórną śmierć, która odetnie od życia tych, którzy na nie nie zasługują i to w sumie będzie może pewnego rodzaju błogosławieństwem dla nich, bo nie będą musieli żyć w świecie, który im się nie podoba, w świecie boskich zasad. Ale nie o tym mówię, chociaż można tak na wtórną śmierć spojrzeć jako błogosławieństwo. O tym nie mówię, ponieważ Biblia nigdzie nie pisze o wtórnej śmierci w ten sposób. Natomiast jest pewien rodzaj śmierci, o której Biblia wprost mówi, że jest to błogosławieństwo. Chociaż najczęściej Biblia określa śmierć jako wroga i nieprzyjaciela. I może zacznę od cytatu, który właśnie w ten sposób przedstawia śmierć jako wroga i nieprzyjaciela. 1 Koryntów 15 rozdział, wersety 25 i 26. 1 Koryntów 15, 25 i 26. Bo On musi królować, nasz Pan, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg, albo nieprzyjaciel, zniszczona będzie śmierć. Tak to ona jest nazwana, jako wróg, nieprzyjaciel i do zniszczenia, jako ostatni. I tak jest ta śmierć postrzegana również przez ogół ludzi. Ale jest jedno miejsce w Biblii i tylko jedno miejsce w Biblii, które nazywa śmierć błogosławieństwem. Już wspomniałem wcześniej, że to powiedział nasz Pan w objawieniu, czyli idziemy teraz do objawienia 14 rozdziału, werset 13 i tam spróbujemy odczytać, albo właściwie odczytamy, bo próba powinna się udać. Przeczytać łatwo, gorzej wszystko zrozumieć i wyjaśnić. Objawienie 14:13. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich zaś idą z nimi. Nie za nimi, tylko z nimi, oto jeszcze do tego się odniosę, powinno być, że uczynki ich idą z nimi. I w tym wersecie mamy podane, że błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. I jeśli wnikniemy w treść tego wersetu, to widzimy, że są to pewne warunki. Dwa warunki, po spełnieniu których dopiero śmierć jest błogosławieństwem, a ten, który umiera, może być nazwany z tego powodu błogosławionym. Bo pierwszy warunek to jest jaki? Błogosławieni odtąd, czyli odtąd od jakiegoś momentu w czasie, a więc nie zawsze. I drugi warunek, umarli, którzy umierają w Panu. Czyli tylko jakaś jedna konkretna grupa osób takie błogosławieństwo może uzyskiwać, która umiera od jakiegoś punktu w czasie, nie w dowolnym momencie czasie, tylko od pewnego punktu w czasie i ta grupa osób, która tutaj nazywana jest umarłymi, którzy umierają w Panu. O jakich umarłych chodzi? Powiem, zbiorę wszystkich umarłych, o jakich Biblia mówi. Niech każdy sobie póki co zada pytanie, o ilu rodzajach umarłych Biblia mówi. Tak się zdawać by mogło, no umarli to na pierwszy rzut oka to tylko jedni, no ci, którzy umarli i znajdują się na cmentarzach, w grobach. Oczywiście, o takich umarłych też Biblia mówi, ale w sumie Biblia mówi aż o czterech grupach, czterech różnych rodzajach umarłych. Zobaczmy na te cztery grupy. Więc ta pierwsza to najbardziej oczywista. Osoby zmarłe, osoby bez oznak życia, osoby leżące po prostu w grobie są umarłymi i Biblia też takich nazywa. No, no weźmy chociażby pierwszy jeden werset Łukasza 24:5. Łukasz 24:5. A gdy się zatworzyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Prawda? Tak powiedzieli aniołowie do kobiet, które szukały naszego Pana w grobie. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Używając terminu umarłych, mieli aniołowie na myśli tych, którzy są w grobie, prawda? A żyją ktoś, kto żyje, no nie będzie znajdował się w grobie. Druga grupa umarłych to są ci, którzy nie posiadają prawa do życia, chociaż jeszcze żyją. Chodzą po tym świecie, oddychają, piją i jedzą, ale nie mają prawa żyć. I niebawem umrą z tego powodu, że nie mają stałego prawa do życia. Czyli można powiedzieć, ci, którzy postracili prawo do życia, prawie cała ludzkość, cała ludzkość straciła, tylko niektórzy dzięki wierze w naszego Pana i usprawiedliwieniu mieli ten wyrok zdjęty, ale można ogólnie powiedzieć dla uproszczenia, cała ludzkość nie posiada prawa do życia. Pamiętamy takie słynne stwierdzenie naszego Pana, niech umarli grzebią umarłych swoich. Użył słowa umarły dwukrotnie, ale za każdym razem musiał nadać temu słowu umarły inne znaczenie. Inaczej nie miałoby to sensu. Ci umarli w pierwszym znaczeniu naszej pierwszej grupy, czyli ci, którzy leżą w grobach na cmentarzu, w żaden sposób nie pochowają kolejnych umarłych. Są nieaktywni, ich nie ma. Więc niech umarli grzebią umarłych swoich, to ci pierwsi umarli to są osoby jeszcze żyjące, chodzące po świecie, a więc mogące na przykład pogrzeb komuś zrobić, który naprawdę umarł, ale że nie mają prawa do życia, ponieważ są pod wyrokiem adamowym, to Jezus mówi o nich jako umarłych. Oni już wyrok mają wydany, pozostaje tylko kwestia, kiedy ten wyrok będzie wykonany. I on się prędzej czy później wykona. Czyli pierwsi umarli, ze słów naszego Pana, niech umarli grzebią umarłych swoich, to właśnie osoby, które chociaż żyją, oddychają, jedzą i piją, nie mają prawa do życia. I Jezus mówi, żeby tacy umarli, którzy sobie jeszcze żyją, grzebią swoich umarłych, a to było powiedziane do pewnego człowieka, który pytał, co ma, żeby Bóg, Jezus pozwolił ojca dochować, pozostać z nim do śmierci i później następnie dopiero jakby ojciec zmarł i on go pochował, to będzie mógł pójść za naszym Panem i nasz Pan wtedy mu tak powiedział, żeby swoich umarłych grzebali umarli, a ty zajmij się czymś innym, czymś bardziej wartościowym. Trzecia grupa to osoby, które symbolicznie umarły. Co to znaczy umrzeć symbolicznie? Umarły dla siebie i świata, mówimy. Albo umarły dla swojego starego Adama i próbują żyć dla Boga. Zwykle takie osoby nazywamy poświęconymi. Poświęcili swoje życie Bogu, a umarli dla swoich własnych ideałów, ambicji, poglądów, pragnień, próbując swoje życie dostosować pod wolę Bożą i tak je realizować. Tutaj może przytoczę jakieś na potwierdzenie tego, bo to może być takie troszeczkę nowe dla niektórych sformułowanie. Umarli z tego punktu widzenia, że nie żyją dla siebie, dla swoich ideałów, tylko żyją dla woli Boga. Poświęcili swoje życie Bogu i chcą to życie podporządkować woli Boga. Kolosensów 3:1-3 mówi nam o takich umarłych. O tym, co w górze myślcie, przepraszam, zacząłem od drugiego. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Zauważmy, że Paweł pisze do braci w zborze w Kolosan, umarliście bowiem. Czyżby pisał do osób na cmentarzu? Nie. Czyżby pisał do ludzi pod wyrokiem, ludzi tego świata? No nie, w żadnym wypadku nie można było o nich powiedzieć, że ich życie jest ukryte wraz z Chrystusem. On pisał do braci poświęconych w tym zborze i mówi, że oni umarli. Oni umarli, a w pierwszym wersecie nawet nazywa ich, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie. To wzbudzenie to nic innego jak wzbudzenie ich ze śmierci starego Adama. bo dziecko Boże uważa swoje dotychczasowe pragnienia, ambicje, dążenia, tego tak zwanego starego Adama za martwego, za niedecydującego w jej życiu o tym, co robi i czego nie robi. I jest wzbudzane, podnoszone do góry w swoim charakterze przez Boga, przez Jezusa, żeby mogło rozwinąć charakter nadający się kiedyś do wiecznego życia. Jest wzbudzony z Chrystusem już w tym życiu. To jest taka ciekawa, przy okazji ciekawa rzecz, że dzieci Boże, lud Boży rozpoczyna swoje zmartwychwstanie już w tym życiu. Zanim jego ciało, nasze ciało będzie kiedyś z grobu wzbudzone, to nasze zmartwychwstanie już będzie miało ileś lat w toku. Bóg w przypadku ludu Bożego zaczyna zmartwychwstanie od charakteru. Mówi, żyjesz tutaj na ziemi, ale z chwilą, gdy mi się poświęcisz i uznasz swoje dotychczasowe pragnienia, ambicje ludzkie, wszystko to, co ludzkie, uznasz za drugorzędne, nie mające większego dla ciebie znaczenia, a podporządkujesz się mojej woli i będziesz żył tak, jak ja to bym widział, a nie tak, jak to ty byś widział jako człowiek, szczególnie grzeszny, zanim mnie poznałeś, to ci te osoby, które do takiego momentu w swoim życiu dojdą, rozpoczynają zmartwychwstanie od umarłego starego Adama. Starego Adama pogrzebali symbolicznie, prawda? Uznali go za martwego, nie próbują go nie słuchać i zmartwychwstawają w swoich charakterach. Tak, to jest właśnie ciekawa rzecz, że zmartwychwstanie ludu Bożego następuje w tym życiu jeszcze przed wzbudzeniem ich ciał. Dlatego nasz Pan powie kiedyś w innym miejscu, że gdy przyjdzie dzień zmartwychwstania, to jedni wstaną do życia, a drudzy na sąd. Dlaczego jedni do życia, a drudzy na sąd? Bo ci, którzy byli na sądzie w tym życiu, nie muszą stawać na kolejny sąd po śmierci, bo oni już swój sąd przeszli i swoje charaktery doprowadzili do stanu, w którym można już ich nagrodzić życiem wiecznym i to czasami nawet w wyższej naturze. No ale nie, to taka tylko dygresja. To była trzecia grupa osób umarłych, czyli osoby, które symbolicznie uznały swoje wszystko to, co ludzkie, za nieważne, niewartościowe, za nie mające większego znaczenia, nie że nie mające żadnego znaczenia, tylko nie mające większego, drugoplanowe w stosunku do woli Boga. I taka osoba jest umarła dla samego siebie. I wstaje od swego umarłego starego Adama, próbuje wstać, zmartwychwstać. Jak to się uda w tym życiu, no to zyskuje sobie na nagrodę życia wiecznego już w tym życiu. I czwarta, ostatnia grupa umarłych to osoby, które były kiedyś dziećmi Bożymi, były usprawiedliwione na podstawie wiary w okup naszego Pana, a następnie zaprzepaściły to wszystko, grzesząc przeciwko Duchowi Świętemu, grzesząc na wtórną śmierć. I też są umarłe z tego punktu widzenia. Możemy zobaczyć na przykład do Judy, 12 wersetu. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Nazwani są na dwakroć umarłymi, to też jest właśnie ciekawe, to pokazuje, że byli kiedyś umarłymi w Adamie, jak cała reszta ludzkości, z wyrokiem śmierci w genach, czyli innymi słowy, byli kiedyś grupą numer dwa, tak, bez prawa do życia. Potem przyszli do Jezusa, dzięki wierze w Niego dostąpili usprawiedliwienia i zdjęcia wyroku adamowego z nich, czyli przestali być umarłymi w tym powszechnym tego słowa znaczeniu, zaczęli żyć dla Boga, no a później grzesząc grzechem zaprzepaścili to wszystko i znowu umarli. Z tego powodu, że grzechem zaprzepaścili wszystko to, co Jezus dla nich uczynił i co już im dzięki ich początkowej wierze i wierności już im dał. Dlatego oni są dwakroć umarłymi. Dwukrotnie już taki jak gdyby wyrok śmierci na siebie ściągnęli. Raz jako potomkowie Adama, a drugi raz jako ci, którzy stali się dziećmi Bożymi i zaprzepaścili ten przywilej. O którą grupę może chodzić w objawieniu 14-13? Bo tak, tam gdzie mowa o tym, że błogosławieni są umarli odtąd błogosławieni, którzy w Panu umierają. Skoro są to ci, którzy umierają w Panu, musi chodzić o grupę numer 3, czyli osoby, które symbolicznie umarły dla siebie, dla swojego starego Adama i próbują żyć, starają się żyć dla Boga według wizji Boga, a nie według swojej własnej, którą wcześniej mogły mieć, ale zaprzepaściły to wszystko, co było dla nich ludzkie, zapomniały, odsunęły na bok. Więc chodzi o tę grupę osób, którzy umierają w Panu. Poświęcone Bogu jednostki, wierne oczywiście do końca życia. Tak? Bo wtedy, gdy one do końca życia są wierne i przychodzi kres ich życia i umierają, to od pewnego momentu w czasie ich umieranie jest błogosławione, a oni tym faktem śmierci są błogosławieni od pewnego momentu w czasie. Zanim poszukamy w Biblii grupę ludzi, o którą może chodzić, no bo już widzimy, że nie może chodzić o wszystkie dzieci Boże, bo jest ten element jeszcze drugi odtąd, od pewnego punktu w czasie. Więc bo gdyby to chodziło o wszystkie, to byśmy powiedzieli, no to już wyjaśniliśmy sobie, co to za błogosławieni, którzy umierają w Panu. Wszystkie dzieci Boże, jak umierają, to są swoją śmiercią błogosławieni. To jest dla nich błogosławieństwo, że umierają. No nie, bo jeszcze jest ten drugi warunek, od pewnego momentu w czasie. Nie wystarczy być dzieckiem Bożym, wiernym dzieckiem Bożym, żeby umierając doznać tego błogosławieństwa. Odtąd, od pewnego punktu w czasie. Więc zanim poszukamy w Biblii tę grupę ludzi, na podstawie samego objawienia 14 ustalmy czas działania tego błogosławieństwa odtąd. Bo to jest ciekawe pytanie. Odtąd, czyli od kiedy? Od kiedy? Zobaczmy, o czym objawienie 14 mówi bezpośrednio wcześniej. Czyli cofniemy się do wersetu 8 i od 8 wersetu zapoznamy się z treścią objawienia 14. Od 8. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, gdyż oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, a nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I potem nasz werset: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają, i tak dalej. Czyli odtąd oznacza od momentu ogłoszenia upadku Babilonu. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest Babilon, bo tak często się używa, to Babilon to mieszanina, oczywiście mówimy o tym symbolicznym Babilonie, nie o tym państwie, imperium Babilonu, które było kiedyś na początku, dawno, dawno temu. Babilon ten symboliczny, o którym Biblia mówi, to mieszanina światowości oraz oziębłego, obłudnego, prześladowczego chrześcijaństwa, które ma na swoich rękach krew wielu, wielu dzieci Bożych. Wraz z ostrzeżeniem dla ludu Bożego, tak, mamy tu, żeby się nie kłaniać mu, nie służyć, nie przyjmować jego znamienia na czoło, czyli jego nauk do umysłu, ani znamienia jego nie przyjmować na rękę, czyli nie postępować w ten sposób, jak on postępuje, ten system, i by jeszcze, aby opuścić ten system, żeby nie stać się uczestnikiem jego grzechów i jego plag. Mamy takie zachęty w objawieniu. Możemy się cofnąć do 3 rozdziału objawienia 14-17. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także źletni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. I jeszcze może objawienie 18 rozdział, 1-4. Potem widziałem innego anioła, stępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Tak on jest opisany, ten system Babilonu. I od momentu ogłoszenia jego upadku, tak, zaczyna się ten mniej więcej ten punkt odtąd. Odtąd, bo wcześniej zostało ogłoszony fakt upadku Babilonu, tej mieszaniny światowości z oziębłą, obłudną, prześladowczą religijnością. Tacy są w większości dzisiejsi chrześcijanie. Nie przynoszą ani Bogu, ani Jezusowi chluby, tylko wstyd. Lepiej, żeby się w ogóle nie powoływali na Boga i na Jezusa przy takim podejściu do swojej relacji z Bogiem, do innego człowieka, do swojej misji w tym życiu do tego, czego od nich Bóg oczekuje. Teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego śmierć dzieci Bożych od tego czasu ma być dla nich błogosławieństwem? Dlaczego? Zapewne dlatego, że w tym czasie musiało się też stać coś bezpośrednio związanego z ich umieraniem, co zmieniło istotę ich umierania i uczyniło to umieranie od pewnego momentu w czasie tym błogosławieństwem, O czymś takim, a przy okazji niezwykłym i znowu tajemniczym, mówi apostoł Paweł w 1 Koryntów 15, gdzie w tej chwili się udajemy. 1 Koryntów 15 rozdział, a mam na myśli wersety 51 i 52. 1 Koryntów 15, 51 i 2. I tutaj tajemniczo Paweł zaczyna. Oto tajemnicę wam objawiam. Co to za tajemnica? Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Dziwne? No dziwne słowa apostoła. Mówi, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I to przemienienie natychmiastowe. W jednej chwili, w okamgnieniu, gdy trąba ostateczna, ostateczne poselstwo prawdy, zabrzmi, umarli zostaną wzbudzeni jako nieskażeni, to ci, którzy byli w grobach, a my, mówi o jakiejś grupie osób, a my zostaniemy przemienieni. Werset ten nie mówi, jak błędnie sądzono w przeszłości i jak błędnie do dzisiaj sądzi bardzo, bardzo wielu, że niektórzy nie umrą wcale. Takie było pierwsze zrozumienie tego wersetu i nawet bracia, nawet brat Russell, rozumieli ten werset początkowo, że on zapowiada, że nie są tacy ludzie, którzy nigdy, nigdy nie umrą. Tak on był początkowo rozumiany. No ale gdy nastąpił zawód i nastąpiło to, nie nastąpiło takie nieumarcie, nie zabranie ludzi, dzieci Boga do góry, do podniesienia ich z ulic, z domów albo tam, gdzie byli, do góry bez umierania, zabranie ich do nieba, to okazało się, że wystarczyło tylko bardziej dokładnie przyjrzeć się temu, co Paweł napisał i sprawa się wyjaśnia. Bo Paweł, zdradzając tą tajemnicą, tę tajemnicę związaną z tak zwanym pierwszym zmartwychwstaniem, czyli zmartwychwstaniem dla dedykowanym Kościołowi do boskiej natury, tych wiernych, dzieci Bożych, którzy rozwinęli swoje charaktery nadające się do boskiej natury, Paweł tutaj nie mówi, że oni nie umrą, tylko mówi, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I to jest ta tajemnica związana z pierwszym zmartwychwstaniem dla Kościoła. Paweł mówi, powiem wam coś tajemniczego odnośnie zmartwychwstania naszej klasy ludu Bożego, Kościoła, maluczkiego statka. Nie wszyscy z nas zasną, ale wszyscy będziemy przemienieni. To znaczy, że jedni zasną i z grobu będą podniesieni, tak, wzbudzeni, tak, umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, umarli, a my zostaniemy przemienieni. Czyli jedni zasną, po czym w wzbudzeniu pierwszego zmartwychwstania dostąpią zmiany podniesienia do boskiej natury, a drudzy dostąpią tego samego, ale nie zasną wcześniej. Co to znaczy zasnąć? No i spać oczywiście, prawda? Po tym zaśnięciu. I co to znaczy nie zasnąć? No i w związku z tym nie spać po tym zasnięciu. Odpowiedź na to pytanie stanie się oczywista, gdy uświadomimy sobie, co w Biblii znaczy sen. Co to jest biblijny sen? Czas przebywania w grobie. Czas pobytu w grobie. Tak jak fizyczny sen to czas przebywania w łóżku. Chyba, że ktoś zaśnie na fotelu. To wtedy czas jego przebywania na fotelu, ale generalnie śpimy w łóżku, bo to wygodniej, więc kiedy tak długo, jak długo jesteśmy w łóżku, to jesteśmy w stanie tego snu. I Biblia tak mówi o śmierci. W związku z tym, że jest przewidziane przez Boga zmartwychwstanie dzięki ofierze naszego Pana, to Bóg na śmierć patrzy nie jako coś, co kończy egzystencję, życie tej osoby, która umarła, tylko patrzy na śmierć jako sen, bo sen w największości przypadków kończy się obudzeniem rano. Zobaczmy do psalmu 13, werset 4, psalm 13, 4. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój, rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. Albo Daniel 12, 2. Tak, śmierć jako sen. Albo Daniel 12:2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i odrazę długotrwałą. śpią w prochu ziemi, no śpią w grobie. No i może jeszcze Ewangelia Jana 11 rozdział, zajrzyjmy i do Jana 11 i wersety 11 do 13. Sprawa w związku z Łazarzem, prawda? To Łazarz, nasz Pan mówi, Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Tak mówi nasz Pan. Wtedy rzekli uczniowie do Niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Także nasz Pan też zastosował jakby taki symbol snu jako zobrazowanie przebywania kogoś w stanie śmierci. Zatem nie wszyscy zaśniemy, ze słów apostoła Pawła, prawda? Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że nie wszyscy zaśniemy snem śmierci. Nie wszyscy będziemy przebywali w grobie, czekając na przemianę, czekając na zmartwychwstanie, lecz dostąpimy tej przemiany z ciała ludzkiego na ciało boskie, w boskiej naturze, w okamgnieniu błyskawicznie, bardzo, bardzo szybko. Inaczej, zupełnie inaczej, niż będzie to w przypadku tych, którzy żyli wcześniej, przed tym punktem w czasie nazwanym odtąd, ponieważ oni zasnęli, apostołowie i wszyscy inni wierni po nich, przez cały wiek Ewangelii, zasnęli i spali. Zasnęli i spali w grobie, czekając na to zmartwychwstanie. Mamy o nich jeszcze w innym miejscu. Pierwszy Tesaloniczan, znowu list Pawła. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział, 13 i 14 werset. Pierwszy Tesaloniczan 4, 13, 14. I tu Paweł pisze tak. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, właśnie snem śmierci, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. To są właśnie ci, którzy zasypiali, umierali, wchodzili w stan grobu, w stan snu śmierci, czekając na zmartwychwstanie. Cała ludzkość tak śpi snem śmierci i czeka na swoje zmartwychwstanie. My na razie mówimy o zmartwychwstaniu tylko tej klasy ludu Bożego, którą Paweł ma tutaj na myśli, tych, którzy mają być przemienieni w istoty duchowej, to na boskim poziomie. Ale cała ludzkość ma zapewnione zmartwychwstanie, nie tylko jedna, dwie, trzy klasy ludu Bożego. Nawet ci, którzy dzisiaj w Boga nie wierzą, są odkupieni i mają zapewnione zmartwychwstanie w Jezusie i w pewnym momencie ono nastąpi także dla nich. A skąd ta różnica wśród tej klasy Kościoła? Że jedni umierają i wchodzą w stan snu i śpią. Oczywiście nie są świadomi upływu czasu, ale śpią. Są nieaktywni, są w grobie. Nie ma ich, po prostu nie ma ich. W XV wieku na przykład nie było nikogo, żadnego z apostołów. W XVI wieku nie było żadnego z apostołów. Ani w postaci ludzkiej, ani w postaci istot duchowych. Nie działali, byli nieaktywni. Za chwilę dojdziemy do bardzo ciekawego stwierdzenia. To mnie też zaskoczyło aż bardzo, że takie doskonałe jednostki jak członkowie Kościoła, Paweł o tym za chwilę napisze sam, ale już nie mogę się powstrzymać, żeby tutaj takiej dużej dygresji nie zrobić, nie zapowiedzieć tego. Paweł jako rozwinięta istota, i to dotyczy wszystkich innych charakterów pięknie, doskonale rozwiniętych, nie chciał być nieaktywny. Pomimo tego, że w grobie nie ma świadomości upływu czasu, prawda, i ci, którzy tam śpią snem śmierci, nie będą wiedzieli, że minęły czasami setki lat ich bycia w grobie. Niemniej jednak, kiedy są w stanie grobu, nie działają. Dla doskonałej istoty, doskonałej w charakterze, brak możliwości działania, robienia coś dla Boga, dla Jego sprawy jest bardzo nieprzyjemne. Już lepiej być zwykłym człowiekiem i móc coś robić, niż nie być nikim. Być, no, nie będę wyprzedzał, bo i tak do tego dojdziemy. Najpierw wracamy, skąd ta różnica? Skąd ta różnica między nimi? No właśnie, z faktu pierwszego zmartwychwstania, które miało kiedyś nastąpić dla członków Kościoła, członków malutkiego statka. I jeżeli gdy to pierwsze zmartwychwstanie nastąpiło w pewnym momencie, to wszystkie nowe tak zwane stworzenia, prawda, ci, którzy rozwijali się jako nowe stworzenia, które jeszcze wtedy były przy życiu, gdy umierały, nie musiały w grobie czekać na co? Na pierwsze zmartwychwstanie, bo pierwsze zmartwychwstanie stało się już faktem. Logiczne, prawda? Jeżeli jest pierwsze zmartwychwstanie dla członków Kościoła, to ci, którzy umarli przed datą pierwszego zmartwychwstania, spali aż do tego momentu. Ale ci, którzy umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, na co mieli czekać? Skoro ich zmartwychwstanie stało się już ich faktem. Więc gdy oni umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, to gdy umierali jako ludzie, tak, to dołączali natychmiast do już obodzonych członków swojej klasy, którzy zmarli wcześniej. No i oczywiście spali ileś lat. Apostołowie spali najdłużej, prawda, bo z początku wieku Ewangelii. Ci, którzy żyli później na przestrzeni wieku Ewangelii, spali trochę krócej, no ale też spali, też spali. I czekali na datę pierwszego zmartwychwstania. Znowu wrócę do tego listu do Tesalonicjan, 4 rozdziału, bo on tu nam się jeszcze przyda. Przed chwilą czytałem o tym, że Paweł pisał, żeby się nie smucić, że ci, którzy zmarli wcześniej, to dostąpią zmartwychwstania, tak jak nasz Pan dostąpił. A teraz, tak, gdy pociągniemy dalej, czyli od wersetu 15 do 17, to mamy mowę o tej samej grupie osób. O tej samej grupie osób, o której była mowa w 1 Koryntów, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w okamgnieniu. Zobaczmy, co on pisze teraz dalej od 15 wersetu. Tak? Mam na myśli 1 Tesalonicjan 4, od 15 do 17. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, zobaczmy, jak to pięknie tłumaczy, jak dzieciom w przedszkolu, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, bo gdy Pan miał przyjść, wrócić, to miał wzbudzić swój Kościół, zabrać ich do siebie, połączyć ich ze sobą. Przecież to Jego ciało. On jest głową, a oni członkami Jego ciała, więc On ich miał zabrać do siebie, ale oczywiście dopiero gdy po nich wróci. Tak im powiedział, że idę do Ojca mojego, żeby przygotować mieszkanie, a gdy przygotuję, to wrócę i wezmę was do siebie, żebyście byli tam, gdzie ja. Więc on tutaj tłumaczy, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, i chociaż Paweł mówi my, to nie ma na myśli siebie, doskonale wiedział, że on nie będzie przy życiu aż do drugiego przyjścia naszego Pana. Ale mówiąc my, ma na myśli wszystkich braci należących do klasy Kościoła. Tu się utożsamia z wszystkimi innymi. Mówi my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Nie wyprzedzimy, ponieważ jak przyjdzie pierwsze zmartwychwstanie po powrocie naszego Pana, no to on ich z grobu podniesie najpierw. A jak my będziemy żyli wtedy, będziemy przy życiu, bo tak mówi, będziemy przy życiu, no to my będziemy sobie dalej jeszcze żyli. Będziemy umierali dopiero w następnych latach po powrocie Pana. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, bo oni pierwsi się z Panem połączą. Gdyż sam Pan z okrzykiem i głosem archanioła i trąbą stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Znowu mówi, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, no bo to są członkowie ciała Chrystusowego. Czekają na zmartwychwstanie, na to, jak Pan powróci i wzbudzi ich, podniesie i połączy razem ze sobą. I potem dalej kontynuuje, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. No, werset 17 już pięknie pokazuje, że potem, a po tej dacie, to my będziemy. Tak? My, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach. Tak oddaję, no ale to chyba też jest dobre tłumaczenie, porwani w obłokach. To dało wizję różnym grupom chrześcijańskim, bo do dzisiaj ogromna większość chrześcijan, szczególnie protestanckich, bo część katolickich chrześcijan to w ogóle nie czeka na powrót Pana. To jest dziwne, że się chrześcijanie wyznania katolickiego nie czekają na powrót Jezusa, nie czekają na żadne Jego królestwo. Ono owszem, gdzieś tam jest o tym mowa, ale jest tak odległe, to są miliony, miliardy lat od tej pory, czyli nigdy. Tak praktycznie nigdy. Natomiast grupy protestanckie tam żyją bardziej większą nadzieją i mają nadzieję, że właśnie będą porwani. Nawet takie filmiki robią, prawda, że leci pilot samolotem i nagle pilot, wierne dziecko Boże, znika z kabiny, został porwany do Jezusa, bo już czas, a ci biedacy pasażerowie, no coś tam z nimi będzie. No kiedyś paliwo się skończy, to kiedyś tam gdzieś spadną. Albo inni, albo motorniczy w pociągu też znika i pociąg pędzi sobie dalej już bez obsługi. Bez obsługi. Takie sobie wyobrażają rzeczy. Myślą, że tak to będzie wyglądało. A to porwanie to nic innego jak zabranie tych, którzy umierają po dacie pierwszego zmartwychwstania, zabranie ich w chwili śmierci ich ciała, zabranie ich pięknego charakteru nowego stworzenia do nieba i dołączenie do tego charakteru ciała w boskiej naturze. Oni tego ciała nie mieli. Mieli ciało ziemskie, ludzkie. Ono umarło i zostaje tu na ziemi. Bracia, którzy żyją, rodziny, które żyją, widzą to ciało. Chowają je do grobu, no bo trzeba to ciało pochować, prawda? Nie można go tak zostawić. Ale ta osoba, ten brat, ta siostra, która była członkiem Kościoła i umierała po dacie pierwszego zmartwychwstania, z chwilą śmierci, z sekundą śmierci jako człowieka, rozpoczęła swoje życie bez przerwy żadnej, bez żadnego spania, tak? Nie wszyscy zaśniemy, bez żadnego spania rozpoczęła swoje życie jako istota w boskiej naturze. Innymi słowy, ci bracia byli na własnych pogrzebach. Widzieli swoje ludzkie ciała, Widzieli płacz rodziny, płacz braci, widzieli tych, którzy przyszli na pogrzeb, słuchali przemówień na tych pogrzebie, pewnie jakieś były, prawda? Brat Russell na przykład był na swoim pogrzebie, brat Johnson był na swoim pogrzebie i wielu innych braci, którzy umierali odtąd, od daty pierwszego zmartwychwstania. Teraz o tym spaniu w grobie słów parę. Spanie w grobie jest bardzo, bardzo nieaktywne. Jest to brak aktywności. Stan niepożądany, ja już to zapowiadałem, właśnie do tego teraz dochodzę, niepożądany stan dla doskonałych charakterów. Doskonałe charaktery chciałyby być użyteczne. Chciałyby coś robić dobrego, a nie być nieaktywne. Chociaż krzywda żadna im się nie dzieje w grobie. Jak śpią, to nawet nie czują, że czas mija. Że mija dzień, tydzień, miesiąc, rok i wiele, wiele kolejnych lat. Ale to nie zmienia faktu, że one są nieaktywne, nie mogą być użyteczne, a bardzo, bardzo by chciały. Doskonałość charakteru to jest tego rodzaju, że chce być aktywnie użyteczna. To nie jest doskonałość kamienia, który leży w rowie i nikomu krzywdy nie robi. Chyba, że ktoś na niego upadnie i sam się zrani. Mówi, ja nic nie zrobiłem, leżałem w rowie, spadł na mnie i się zranił. Słusznie, krzywdy mu nie zrobiłeś, ale nawet jak mu nie zrobiłeś krzywdy, to czemu z tego rowu się nie ruszyłeś i nie byłeś aktywnie pomocny podróżującym na drodze? Na przykład drogę im pokazać, pomóc w naprawie samochodu, jeśli się im zepsuł, albo w dowolny inny sposób, a może by się nawet oddalił od tej drogi i pomógł tym, którzy niekoniecznie byli na drodze, tym, którzy mieszkali w swoich domach, nieopodal drogi. Zobaczmy, jak Paweł, właśnie mu to zapowiadałem i teraz do tego dochodzę, jak Paweł argumentuje w drugim liście do Koryntów w 5 rozdziale i on tutaj porównuje swoje życie jako człowieka do ewentualnego życia w boskiej naturze, kiedyś z Panem, no i oczywiście po drodze jest śmierć. No i tak, i Paweł tutaj rozważa te rzeczy z tym związane i bardzo pięknie to robi i to widać wyraźnie, jak bardzo Paweł, myślimy, że nie tylko on, ale także wszystkie inne doskonałe charaktery, nie chciałby być nieaktywny. 2 Koryntów, 5 rozdział, od 1 do 8. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, rozumiemy, co ma na myśli, mówiąc o namiocie, tak? Ludzką naturę. Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany wieczny. Czyli mamy boską naturę, zapewnioną kiedyś w przyszłości. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Czyli inny słowy mówi, że chciałby się przeoblec w to domostwo, które jest z nieba, w boską naturę. A gdy się przeobleczemy, nie będziemy znalezieni nagimi. Zauważmy, że pojawia się po raz pierwszy element nagości. Gdy się przeobleczemy w to domostwo z nieba, które Bóg przygotował w boską naturę, to nie będziemy nagimi, czyli nie będziemy w stanie śmierci. Nie będziemy pozbawieni jakiegokolwiek ciała, czy to ludzkiego, czy też w boskiej naturze. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni. Zauważmy, mówi, nie chcemy być zewleczeni, czyli nie chcemy być pozbawieni jakiegokolwiek ciała, nie chcemy umrzeć i nie mieć ciała ani ziemskiego, ani tego przyszłego, tylko pragniemy być przyobleczeni w boską naturę, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmiem ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, no od Jego boskiej natury, z którą kiedyś będziemy mieli. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała, czyli umrzeć jako ludzie i zamieszkać u Pana. No ale po drodze jest stan bycia zewleczonym. A w 4 wersecie mówi, nie chcemy być zewleczeni. To nie chodzi o to, że chcemy być zewleczeni, czyli żeby nas zdjęto z nas namiot naszego obecnego ziemskiego mieszkania. I co, żebyśmy nie mieli nic, żebyśmy byli nadzy, bez żadnej natury, w której moglibyśmy istnieć? To tego nie pragniemy. Pragniemy owszem śmierci obecnego ciała, ale przyobleczenia tego domu z nieba, tej boskiej natury. I to jest ten element, który Pawła bardzo, bardzo interesował. Stan nagości, stan zewleczenia, czyli bycie bez przykrycia, okrycia, czy to ludzką naturą, czy boską naturą, nie był dla nich pożądany, bo to znaczyło ich nieistnienie, ich niebycie, ich nieaktywność. Właśnie dlatego ta część maleczkiego statka, która umierała po dacie pierwszego zmartwychwstania, czyli po 1878 roku, już trzeba powiem tą datę, bo do tej pory chyba jeszcze tej daty nie przypomniałem, miała być szczególnie błogosławiona. Właśnie z tego powodu ta część maleczkiego statka nie musiała spać, nie musiała być nieaktywna. Nie była naga, nie była zewleczona i bez niczego. Ani namiotu ludzkiego nie mają ciała, ani tego domu z nieba nie mają, no bo jeszcze nie ma pierwszego znaczenia. Nie ma ich, po prostu ich nie ma. Nie działają, nie robią. Pod tym względem oni byli nawet bardziej błogosławieni niż sam Jezus, bo nasz Pan spał snem śmierci, czyli pozostawał nieaktywny, nie działał, nie było go przez okres niecałych 3 dni. Prawda? Bo było to w sumie 39 godzin, chociaż mówimy o 3 dniach, ale jak dokładnie przeliczymy, było to 39 godzin. 39 godzin przerwy w istnieniu naszego Pana. Przez 39 godzin Jego nie było. Nigdzie, w żadnej postaci. Ani jako człowieka, ani jako Syna Bożego w boskiej naturze. To pragnienie działania na rzecz dobra, bycia aktywności dla rzecz dobra, jest także widoczne w naszym podstawowym wersecie z objawienia 14:13, do którego teraz na chwilę powrócimy, bo tam czytamy w objawieniu 14:13, że odpoczną po pracach albo po trudach swoich, czyli chodziło tutaj o trudy walki ze starym Adamem, rozwijania charakteru do tej boskiej natury. To są trudy, zwalczanie samego siebie. Tak nasz Pan powiedział, chcesz być moim uczniem, moim naśladowcą, weź mi swój krzyż, zaprzyj samego siebie i naśladuj mnie. To zaparcie samego siebie to nic innego jak mówienie często nie temu, co my naturalnie jako ludzie chcielibyśmy. Na tym to polega. I to nie dotyczy tylko rzeczy grzesznych. Tych dotyczy w 100%. Wszystkie grzeszne rzeczy mają usłyszeć od nas nie. Ale to dotyczy także wielu rzeczy niegrzesznych, właściwych ludziom tego świata, a dziecko Boże i tak musi często powiedzieć nawet dobrym rzeczom nie, bo nie byłyby one korzystne dla rozwijania charakteru do przyszłego życia. Co z tego, że to jest dobra rzecz? Co z tego, że otworzy mi drogę kariery? Co z tego, że da mi możliwości większego zarobienia pieniędzy albo szacunku od innych ludzi? Okej, to rzecz dobra, nic złego. Ale co to ci da? Czy to ci coś da, jeśli chodzi o twoje życie wieczne? Czy twój charakter uczyni bardziej przygotowanym do życia wiecznego? No i dziecko Boże, no nie. No to tylko zajmie ci niepotrzebnie czas. Tylko niepotrzebnie zajmie ci czas, który mógłbyś wykorzystać lepiej w sprawie Bożej i odnieść korzyść w charakterze przy okazji. Tu możesz działać i odnieść w dobrych rzeczach i odnieść rozwój charakteru. Tam też możesz działać w dobrych rzeczach, ale bez wpływu na twój charakter. Którą rzeczą lepiej się zająć? Bo wszystkimi się nie może zająć. Nie mamy czasu na to, żeby zająć się absolutnie wszystkim. Jak to Paweł mówił, to jedno czynię, prawda? To jedno czynię. Bo jak się będziemy rozpraszali, będziemy chcieli być pod każdym względem super i pod każdym względem wykorzystywać wszystkie możliwości, jako dzieci Boże, jako ludzi tego świata, to niemożliwe. No wyobraźmy sobie dziecko Boże, które robi karierę w polityce, jest posłem. Wyobrażamy siebie, dziecko Boże, jako posła? No może dobrego wiele zrobić. Dla kraju albo dla całego nawet świata, bo może być posłem do Parlamentu Europejskiego. O, to już w ogóle cała Europa byłaby przez ciebie błogosławiona. No ale twój charakter, mało tego, żeby nie zyskał nic, to prawdopodobnie by się zrujnował w tym towarzystwie, w jakim musiałbyś przebywać. I nawet jakbyś miał piękne ideały przez pierwsze 3-4 miesiące, to po 3-4 miesiącach nic by z tych ideałów nie zostało. Byś się stał taki sam jak cała reszta. Ale wracamy do naszego fragmentu, czyli odpoczną, tak, bo czytam teraz objawienie 14:13 po raz kolejny, odpoczną po pracach albo trudach swoich i mówimy, że te trudy to właśnie mówienie nie staremu Adamowi, w tym często niegrzesznemu staremu Adamowi, mówienie nie, a uczynki ich idą z nimi. Jak czytałem ten werset, to podkreślałem, bo Biblia Warszawska mówi, że za nimi. Nie chodzi, że za nimi idą uczynki. To nie jest tak, że za nimi idą dobre uczynki z tego życia i Jezus, Bóg przeglądają ich dobre uczynki i to ich nagroda. Nie, nie. Uczynki ich idą z nimi, to znaczy kontynuują służbę teraz już na wiele wyższym poziomie z perspektywy, z poziomu boskiej natury, gdzie mogą dokonać o wiele, wiele więcej niż mogli dokonać, gdy byli nowymi stworzeniami, ale w ludzkim ciele, gdzie dopiero rozwijali się, przygotowywali się. Teraz ich działalność na rzecz prawdy i sprawiedliwości i boskiego planu po pierwszym zmartwychwstaniu jest o wiele, wiele wyższa. Uczynki ich idą z nimi, kontynuują działalność pod naszym Panem jako część Jego ciała. Tym duchem, który to mówi w tym wersecie, są oczywiście nauki prawdy. Także nie sądźmy tutaj, że to jakiś duch się pojawił i coś tam mówił. Nauki prawdy, ponieważ jednym ze znaczeń słowa duch jest nauka. Nauka. Pamiętamy taki werset? Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są od Pana. Raczej ludzie tego świata, ani dzieci Boże nie spotykają duchów na swojej drodze. nie siadają z nimi przy stole i sprawdzają czasem od Pana, czy nie od Pana, prawda? Takich duchów nie spotykamy. Nie musimy ich rozszyfrowywać, czy to są od Pana, czy nie. Spotkamy natomiast inne duchy, różne nauki, których ogromna ilość nie jest wcale od Pana. Ta błogosławiona śmierć malutkiego statka żyjącego w czasie powrotu naszego Pana, jego paruzji i pierwszego zmartwychwstania pokazana jest w Biblii także jeszcze na inne sposoby. Na inne sposoby. Myślę, że jeszcze mogę pokazać jakieś te sposoby. Mamy ich co najmniej trzy. Nie wiem, czy wszystkie trzy wskażę. Wskażę, bo tutaj mamy jakiś czas? Mamy czas. No to jeszcze możemy mówić, rozumiem. Wy jesteście wyłączeni z mikrofonem, ale możecie mi powiedzieć głową. Tak, mamy? Dobrze, czyli kontynuujemy. Jak ta błogosławiona śmierć jest pokazana jeszcze inaczej w Biblii? To jest właśnie fascynujące w Biblii, że ta harmonia. Różne dziwne rzeczy, bo to są same dziwne rzeczy, teraz też podam dziwne rzeczy. Jakaś kolejna dziwna rzecz, a jedna z nich nawet będzie od naszego Pana pochodziła. Kolejna dziwna wypowiedź naszego Pana tak się dziwnie składa, że pasuje do dziwnej rzeczy z objawienia. Błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają. I się tak też dziwnie składa, że pasuje do dziwnych słów apostoła Pawła, że nie wszyscy tak zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Nasz Pan te dziwne słowa, ale harmonijnie pasujące do tego, o czym dzisiaj mówimy, wypowiedział w Ewangelii Jana. I to jest pewnego rodzaju typ. W Ewangeliach, w Nowym Testamencie mamy też typy, nie tylko w Starym Testamencie. Prawdopodobnie Nowy Testament stanie się jednym wielkim typem nawet na przyszłość w wiekach wieku tysiąclecia. Tak jak Stary Testament nie odszedł do lamusa, ale wiek Ewangelii stał się skarbem typów na rzeczy obecne, a nawet jeszcze do przodu wybiegające, tak Nowy Testament, gdy w wiekach przyszłych pojawi się, w wieku tysiąclecia pojawi się nowa księga zapisana, stanie się skarbem typów na potrzeby wieku tysiąclecia. To zobaczymy. Pomimo trzeciej księgi, która się pojawi w wieku tysiąclecia, ani Stary Testament, ani Nowy Testament nie odchodzą do lamusa. Więc trzymajmy obydwa w domu na półkach i nie wyrzucajmy, nawet jak zobaczymy w telewizji, że już prorocy zmartwychwstali i mówią, o, nowa epoka, zaraz będzie nowa księga, to chyba to już oddam na makulaturę, bo mam tyle przekładów, tyle tłumaczeń różnych, to po co mi tyle wszystkich jeszcze? Nie, trzymajmy wszystkie. Co to, o które dziwne słowa naszego Pana mam na myśli? Jana 21. A wersety końcowe, prawie końcowe, 20-23. Dziwne słowa naszego Pana, ale przestają być dziwne, kiedy się je połączy z innymi dziwnymi rzeczami, o których powiedział nasz Pan w objawieniu, no i Paweł w swoich dwóch listach. Czytamy 21:20-23. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, co Cię wyda? A Piotr, widząc to, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym? Rzeczy mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze. Lecz, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Dziwne słowa? Dziwne. A jeśli ja zechcę, żeby Jan pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Więc poszła wieść, że Jan miał nie umrzeć wśród braci ówczesnych. Ale Jezus sprostowanie, ale Jezus nie, wcale tak nie powiedział, że on nie umrze, tylko powiedział, że jakby zechciał, żeby on pozostał, to co ci do tego? Czyli mamy piękną typ, ilustrację tego, co się miało stać pod koniec wieku Ewangelii przy powrocie naszego Pana na ziemię. Dokładnie tak, jak to było, jak tu jest opisane, tak? Więc w wierszu 23, tam na początku wieku Ewangelii, rozeszła się wśród braci wieść, że ów uczeń nie umrze. Dokładnie tak samo wśród chrześcijan panowało przekonanie, że część Kościoła, która będzie żyła w czasie paruzji, czyli w czasie powrotu naszego Pana, nie umrze. Tak myślano. Bradusel sam tak myślał początkowo, że nie umrze ta część Kościoła, lecz że grupowo zostanie porwana z ziemi do nieba. O tak, jak mówiliśmy, prawda? Z samolotów, z pociągów. Gdyby pasażerowie, to pół biedy, najgorzej, że ci prowadzący te pojazdy też mieli być ewentualnie porwani. I pogląd ten wciąż pokutuje dzisiaj w protestanckich kręgach. Dlaczego pokutuje? Bo oni szerokim łukiem omijają prawdy, jakie Pan podał po swoim powrocie i wszystko wyjaśnił. Nie chcą żadnych wyjaśnień. Tak kochają błąd, że szerokim łukiem od prawdy i od wyjaśnień. I w wyniku tego nadal tkwią w błędach średniowiecza. Posłuchajmy teraz, dam tutaj cytat, jaki brat Russell podał w reprincie 1647. to jest kwiecień z roku 1894, taki artykuł przesiewania żniwa i tam opisał te wydarzenia związane z fałszywym poglądem, błędnym poglądem także jego samego i jego braci, no i z przejrzeniem na oczy, kiedy przyszedł właściwy czas, odnośnie tego, jak to miało być z tym nieumieraniem. Ten Jan miał nie umrzeć? Tak uczniowie poszli sobie myśleli, że, Jan, że Jezus powiedział, że Jan nie umrze. Ale on wcale tutaj tak nie powiedział. Więc cytuję. Przesiewanie rozpoczęło się następująco. W związku ze stwierdzeniem Pawła z 1 Koryntów 15:51 nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu, wciąż wyznawaliśmy pogląd adwentystów, tak pisze brat Russell o sobie i swoich współbraciach wtedy. A tak naprawdę pogląd wszystkich chrześcijan, że w pewnym czasie żyjący święci zostaną nagle i cudownie pochwyceni, porwani w ciele, by już na zawsze być z Panem. Nasza znajomość proroctw czasowych kazała nam oczekiwać tego przeniesienia świętych w tym punkcie czasu tego wieku, który był równoległością zmartwychwstania Pana. Ponieważ widzieliśmy już wiele równoległości między dyspensacją żydowską a chrześcijańską i stanowiły one jeden z rozdziałów wspomnianej wyżej książeczki Trzy Światy. Nie rozumieliśmy wtedy, tak jak rozumiemy teraz, że ta data 1878 wyznaczała czas początku zakładania Królestwa Bożego przez uwielbienie wszystkich, którzy już spali w Chrystusie i że przemiana, o której mówi Paweł w 1 Koryntów 15:51, począwszy od tej daty, ma następować w chwili śmierci wobec całej opisanej klasy do końca okresu żniwa, a wszyscy żyjący członkowie stóp ciała Chrystusa zostaną przemienieni w pełne chwały istoty duchowe. Gdy jednak w tej dacie nie wydarzyło się nic, co moglibyśmy zobaczyć, ponowne zbadanie tej sprawy pokazało mi, że nasz pogląd polegał na oczekiwaniu, że zobaczymy natychmiastową przemianę wszystkich żyjących świętych i to bez umierania. Co jest błędnym poglądem wyznawanym przez cały Kościół nominalny, którego dotąd nie zauważyliśmy i nie odrzuciliśmy. Tak zaczął się nasz obecny jasny pogląd jako wynik tego zbadania. Wkrótce zrozumiałem, że w słowach apostoła nie wszyscy zaśniemy, czasownik zasnąć nie jest synonimem umrzeć, chociaż jest tak powszechnie rozumiany. Że wprost przeciwnie, użyte tutaj słowo zasnąć oznacza stan braku świadomości i że apostoł chciał, abyśmy rozumieli, że od pewnego momentu w czasie obecności Pana, jego święci, chociaż będą umierać jak inni ludzie, nie będą nawet przez chwilę pozostawać w stanie nieświadomości, lecz będą przemieniani w chwili śmierci i otrzymają obiecane ciała duchowe. Przez cały obecny wiek Ewangelii umieranie oznaczało następujący po nim stan nieświadomości, sen. Było to prawdziwe w odniesieniu do wszystkich świętych, którzy zasypiali w Jezusie do czasu objęcia przez Niego urzędu króla, co jak wykazaliśmy miało miejsce w roku 1878. I jeszcze malutki końcówka tego cytatu. W tym roku król nie tylko obudził na swoje podobieństwo wszystkich członków swego ciała, Kościół, który spał, lecz z tego samego powodu, jako że nadszedł czas ustanowienia Jego Królestwa, nie jest już konieczne, by pozostali członkowie stóp, wchodzili w stan snu, braku świadomości. Wprost przeciwnie. Teraz każdy wierny aż do śmierci z chwilą kończenia biegu natychmiast otrzyma koronę życia, a jako przemieniony w okamgnieniu pod żadnym względem nie może być uznawany za śpiącego, za będącego w stanie nieświadomości. Ma tu zastosowanie objawienie 14:3. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Koniec cytatu. I koniec tego obrazu, typu, jaki nasz Pan sam pozostawił w związku z apostołem Jana, którego to apostoła Jana nasz Pan uczynił typem tej części Kościoła. Tej części Kościoła. Mamy jeszcze jeden obraz. Jeśli mamy czas, to jeszcze go omówię. Mamy, zakładam, czas. Nawet jak nie mamy, to nie mam brata. O, tak, mamy. Dobrze, znak widziałem. Drugi obraz, który chciałbym przytoczyć, który temu samemu jest poświęcony, już będzie ze Starego Testamentu i znowu będzie niezwykły. Oj, taki niezwykły, że aż trudno w niego uwierzyć, że jest prawdziwy, no ale wierzymy dlatego, że wierzymy Biblii. A co to za obraz? Enoch. Enoch i jego niezwykła, dziwna historia. Po raz pierwszy czytamy o Enochu w 1 Mojżeszowej w 4 rozdziale. Zobaczmy. 1 Mojżeszowa, 4 rozdział, 18-24. A Enochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Machuela, a to nie będę czytał, kto kogo zrodził, przeminę. Przepraszam, chyba coś tu pomyliłem. Tak, to nie ten Enoch, bo to jest o Kainie mówimy. To nie chodziło mi o Kaina, tylko chodzi, bo mi chodzi o Enocha potomka Seta. Przepraszam, czyli widocznie pomyliłem cytaty i nie tego Enocha wziąłem.
No,
o właśnie. Piąty rozdział, od 24 mamy powiedziane, właściwie jeszcze od 23 o Enochu. Tak, że Enoch żył 350 lat, Enoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż go zabrał Bóg. O to mi chodziło, tak, czyli 5.24 mówi, że Enoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż go zabrał Bóg. Kodujemy sobie w pamięci tę informację, że Enoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, bo tegoż Enocha zabrał Bóg. Na razie nic więcej nie wiemy, ale zobaczymy, co jeszcze o Enochu możemy przeczytać. Pójdziemy do aż Nowego Testamentu i w Żydów 11.5 możemy o tym Enochu doczytać dalej. Przez wiarę przeniesiony został Enoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż przeniósł go Bóg. Zanim jednak został przeniesiony, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Dowiadujemy się tutaj coś więcej, że został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. Czyli co zapewne oznacza, że Bóg przeniósł go, to przeniesienie to jest przeniósł go przez potop i pozostawił go na ziemi, albo zabrał go z ziemi, tego nie wiemy. Przeniósł przez potop Enocha, żeby nie oglądał śmierci. I jeszcze jedno miejsce, które mówi nam o Enochu, to jest Judy. Zaglądamy i tam. Judy 14:15. O nich też prorokował Enoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. To są wszystkie informacje, jakie możemy na temat tej postaci przeczytać. Niewiele, ale bardzo, bardzo konkretne. Gdy zbierzemy je wszystkie w jedno, to co się dowiadujemy? Wiemy o Enochu, że chodził z Bogiem i podobał się Bogu. Wiemy, że Bóg go zabrał albo przeniósł inaczej przez potop, żeby nie oglądał śmierci właśnie w tym celu, czyli żeby nie umarł. Po zabraniu go już go więcej nikt nie widział. Nie znaleziono go, jak go Bóg przeniósł, tak czytaliśmy. Dowiadujemy się także, że on prorokował o ukaraniu przez Boga szczególnych bezbożników. Tak, prorokował, to Judy pisał. I dowiadujemy się, że był siódmy po Adamie. Też Juda napisał, siódmy po Adamie. Dlaczego Juda podaje numer pokolenia, którym był Enoch po Adamie? Zwykle jak chcemy sobie to wszystko, że tak powiem, takie informacje zdobyć, to musimy sobie liczyć, prawda? Musimy sobie liczyć, Adam spłodził tego i tak liczymy, że nazbieramy. A tu on wysuwa na pierwszy ok, na talerzu nam podaje, nawet nie musisz liczyć, który był Enoch po Adamie. To był siódmy po Adamie. Takie ważne, że siódmy, a jakby był szósty albo ósmy, to coś by to zmieniało. Po co mi to wiedzieć, że on był siódmy po Adamie, prawda? Enoch, któryś tam po Adamie. Jak chcesz wiedzieć, który, to sobie łatwo możesz policzyć z pierwszej Mojżeszowej. A on podkreśla, że to był siódmy po Adamie. Dlaczego podkreśla? Bo najwyraźniej chce wskazać tą siódemką, że był siódmy po Adamie, że on jest obrazem, typem, ilustracją siódmego okresu Kościoła, Laodycei, którego członkowie, jak wiemy, nie mieli spać w stanie śmierci. Nie mieli mieć przerwy w istnieniu, gdyż ich moment śmierci jako ludzi jednocześnie był momentem rozpoczęcia przez nich życia w boskiej naturze jako boskiej istoty. No i teraz Bóg mówi, Enocha uczynię typem tej części Kościoła. Nie całego Kościoła, tylko tej części Kościoła, która nie będzie spała w śmierci. Czyli właściwie, chociaż umrze jako ludzie, to nie będzie przerwy miała w istnieniu. No to jak? Co zrobić z Enochem, żeby był dobrym typem tej części Kościoła? No niech nie umiera Enoch. Czy dla Boga jest trudno sprawić, żeby jakaś jednostka żyjąca już przed potopem nie umarła? Nie ma żadnego problemu dla Boga. Gdyby Enoch umarł, nie mógł być dobrym typem tej części Kościoła, która nie miała mieć przerwy w istnieniu. Miała oczywiście być śmierć i ta śmierć to jest jak gdyby pokazana w przeniesieniu Enocha. To przeniesienie Enocha to jak gdyby przeniesienie członków Kościoła z ich ludzkich ciał w ciała boskie. Było to takie przeniesienie, ale nie ma przerwy w istnieniu dla nich, dla członków Kościoła i nie było przerwy w przypadku Enocha. Po tym fakcie jest napisane o Enochu, nikt więcej Enocha nie widział. I tak samo nikt więcej nie zobaczy Kościoła. Po przeniesieniu Kościoła do fazy, na fazę niebiańską, do boskiej natury, nikt z ludzi nigdy ich więcej nie zobaczy. Jako podobający się Bogu, tak jak Enoch podobał się Bogu, na zawsze pozostaną oni w boskiej naturze, poza zasięgiem ludzkiego wzroku. No ale ktoś powie, a tu jeszcze czytałeś, że on prorokował o dniu pomsty, prawda, o powrocie, że przychodzi Pan z tysiącami swoich świętych i ukaże bezbożników i tak dalej. To co z tym proroctwem? Czy mamy jakieś proroctwo, które by on pozostawił po sobie? Mamy Inesowy Księgę Enocha, w której by to się znalazło? To oprorokowanie Enocha o dniu pomsty to ogłaszanie przez kościół Laodycei, którego on był typem, karzących elementów ucisku dla bezbożnych wśród ludu Bożego i dla nominalnego chrześcijaństwa, które kościół Laodycei bardzo, bardzo wyraźnie ogłaszał. Wystarczy sobie przypomnieć jeden z tomów brata Russella, Bitwa Armagedonu, gdzie mamy, albo w wielu, wielu miejscach u brata Johnsona jest opisane, jaki będzie ten sąd nad chrześcijaństwem, Europa, szczególnie Europa, Stany Zjednoczone, tak? Czyli Izrael w podziale na Judę i na resztę, na 10 i na dwa pokolenia, jak oni tutaj będą się wzajemnie niby wspomagać, a jednocześnie chylić ku upadkowi. Proroctwo, jeśli chodzi o tego Enocha na początku, tego prawdziwego, typicznego Enocha, to proroctwo zostało przez niego wyrażone w symbolice piramidy. Tutaj Kościół głosił takie poselstwo, a Enoch jak to proroctwo głosił? W symbolice piramidy w związku z datą drugiego Adwentu i wrzucenia bezbożników, tych przesiewaczy, do antytypicznego dołu, bo jak wiemy, budowniczym piramidy był prawdopodobnie Enoch, tylko już nie jako Enoch, bo po potopie nie znamy go jako Enocha, tylko przez popotowego Melchizedeka. Tu na dowód tego, żeby wskazać połączenie między Enochem a Melchizedekiem, to przeczytam Żydów 7 rozdział, gdzie możemy przeczytać tak. 7:1-3 Żydów. Ten to Melchizedek, król Salemu, już jesteśmy po potopie. Kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. I teraz zauważmy, co pisze o Melchizedeku. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Wyobrażamy sobie człowieka, który nie ma ojca ani matki? Melchizedek nie miał. Dlaczego Melchizedek nie miał ani ojca, ani matki? Musiał mieć. Ale nie jako Melchizedek. Miał jako Enoch tam wcześniej, przed potopem, gdy się urodził. On się komuś tam urodził. Siódmy po Adamie urodził się jako Enoch. Ale gdy Pan go przeniósł przez potop, nie pozwalając mu umrzeć, gdy potem zaczął funkcjonować jako Melchizedek, nikt nie słyszał o jego matce, o jego ojcu, by nie miał rodowodu żadnego, no bo jako Melchizedek nie miał. Jego początek był przed potopem, skąd ludzie mieli to wiedzieć? I nie ma ani początku dni, no bo jako Melchizedek nie miał początku swoich dni, ani nie ma końca życia. Czyli jest także powiedziane, że i Melchizedek nie umarł. Enoch, kontynuowany jako Melchizedek, on po prostu zniknął gdzieś. I Bóg, już chcąc być bardzo, bardzo dokładnym i chcąc uczynić go bardzo dobrym, dokładnym typem tej części Kościoła, która miała nie mieć przerwy w istnieniu, nie pozwolił Enochowi przedpotopowemu i popotopowemu Melchizedekowi umrzeć, a Melchizedek był, jak wszystko na to wskazuje, właśnie budowniczym piramidy i w piramidzie, w jej symbolice, w jej wymiarach podał to proroctwo o powrocie Pana i zniszczeniu bezbożników, którzy psują obecną ziemię. To był drugi, mam jeszcze trzeci, ale trzeci jest bardzo krótki, więc ja tylko o nim wspomnę, bo jeszcze jest trzeci obraz. Jest tutaj trzeci obraz zabrania tej części Kościoła do nieba. To jest Eliasz, który został po rozstaniu z Elizeuszem zabrany w trąbie do nieba, uniesiony. Druga Królewska 2:11, a możemy przeczytać. Druga Królewska 2:11, bo tam jest tylko jeden werset. A gdy oni, Eliasz i Elizeusz, szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste rozdzieliły ich od siebie, a Eliasz wśród burzy, a tam jest, można tłumaczyć to wśród wichru albo trąby powietrznej, podobno ta trąba powietrzna jest najbardziej dokładnym tłumaczeniem tego słowa, wśród burzy albo wichru albo trąby powietrznej wstąpił do nieba. Został zabrany, uniesiony do nieba, porwany jak gdyby do nieba. Tak jak mieli być porwani członkowie Kościoła, jak czytaliśmy w 1 Tesalonicza 4 rozdziale. I to też jest obraz odejścia Kościoła do nieba w takich warunkach. To tyle w moim pierwszym wykładzie o śmierci jako błogosławieństwie. Czy możemy przyznać, uznać, powtórzyć za naszym Panem z objawienia, że rzeczywiście dla tych braci śmierć była błogosławieństwem? Żadnej przerwy w istnieniu, ani sekundy braku. Mało tego, po śmierci ludzkiego ciała stali się potężnymi istotami, o możliwościach no, prawie że nieograniczonych, tylko Bóg ma jeszcze większe możliwości od nich, ale skoro dał im boską naturę, to raz z tą boską naturą dał im potężne możliwości. Pewnie na pewno nie dościgają go mądrością, nie wiedzą tego wszystkiego, ale na przykład pod względem wszechmocy potrafią zrobić pewnie to samo, co sam Bóg, więc potężne istoty, które taką otrzymały nagrodę i nasz Pan w objawieniu nazwał ich umieranie błogosławionym. Błogosławieni odtąd, od daty pierwszego zmartwychwstania 1878, umarli, którzy w Panu umierają, ponieważ kontynuują swoje życie i kontynuują swoją działalność na rzecz dobra boskiego planu, nie mając przerwy na sen w grobie. Dziękuję wszystkim braciom za uwagę w tej części. Życzę błogosławieństw